Brutalna pewność ukarana i zmiażdżona, będzie ukarana i zmiażdżona. Tak, takie stwierdzenie padło z ust polskiego prezydenta.
Drodzy Państwo, a temu przemówieniu i pewnie teraz też naszym komentarzom przysłuchuje się założyciel Nowej Konfederacji, pan Bartłomiej Radziejewski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to jakie pańskim zdaniem główne przesłanie, jaki sygnał popłynął dziś z Warszawy do świata?
Cała obecność Joe Bidena w Polsce myślę, że jest ważnym sygnałem, który oznacza w obecnym kontekście to, że stoimy za Ukrainą, stoimy też za Polską, która wspiera Ukrainę jako Ameryka i nie pozwolimy groźbom rosyjskim się zmaterializować. A przecież to jest w kontekście takim, gdzie Rosja coraz intensywniej usiłuje podkopywać pewność siebie, Polski, i coraz bardziej szerzy antypolską propagandę w różnych krajach, aż po czarną Afrykę. Prawda? Dodatkowo płyną pewne niepokojące sygnały z samego frontu o kolejnych rosyjskich postępach i również pewne niepokojące sygnały co do tego, czy amerykańskie wsparcie będzie tak stabilne, jak oczekiwano. Widzę na przykład niedawna publikacja Washington Post i urzędnicy z Białego Domu sugerujący, że Ukraina powinna przyspieszyć postępy na froncie, bo amerykańskie wsparcie może nie potrwać bardzo długo w tej formie. Więc prezydent Biden rozprasza te obawy swoją obecnością przede wszystkim w Kijowie, ale też w Warszawie. Natomiast czymś, czego mi brakuje, to jakiekolwiek konkrety. Było dwa interesujące wątki znalazłem w tym przemówieniu sensu stricte, natomiast żadnych właściwie konkretów prezydent Biden nie przywiózł.
Jakie to dwa wątki?
Samym sobą oczywiście, bo to ma duże znaczenie, że był tutaj w tym czasie.
Jakie te dwa konkrety, te dwa najważniejsze wątki?
To nie tyle konkrety, co takie dwa charakterystyczne akcenty. Jeden to jest bardzo silne podkreślanie tego, że wojna ukraińska jest wojną autokracji z demokracją. Prawda? To jest stały element retoryki prezydenta Bidena i tutaj bardzo silnie on wybrzmiał. To może na osobną dyskusję, na ile to jest retoryka, na ile rzeczywistość, ale jest to takie podkreślenie, że to jest globalna krucjata liberalno-demokratyczna przeciwko autokratom. Drugi element to było powiedzenie, że do końca właściwie będziemy stać po stronie Ukrainy i to jest też takie mocne podkreślenie, co już było, ale jest też ważnym przekazem. Natomiast nic konkretnego w tym przemówieniu nie było niestety u nas. W przeciwieństwie do przemówienia kijowskiego, gdzie cały szereg konkretów prezydent Biden przedstawił.
Kiedy dziś rano Sławomir Dębski, dyrektor Pismu, otrzymał pytanie, co będzie w czasie tego wystąpienia, czy będą jakieś konkrety, powiedział tak, nie będzie konkretów, bo konkrety to są zupełnie w innych miejscach. To jest przemówienie programowe, które wyznacza kurs dla urzędników, między innymi urzędników amerykańskich, bo prezydent Stanów Zjednoczonych jest tym, który posiada w Stanach Zjednoczonych władzę, więc może tych konkretów nie trzeba było oczekiwać, tylko oczekiwać tych słów i z tych słów właśnie dotyczących nie zostawimy Ukrainy, będziemy stali przy Ukrainie, nie chcemy zaatakować Rosji, czy też parę innych zdań, które dałoby się wyłowić, że to jest ten program, za którym stoją Stany Zjednoczone i to jest ten największy konkret.
W pewnym sensie tak, ale nie do końca się jednocześnie mogę zgodzić z taką opinią, bo zwykle jest tak, że oczywiście operacyjne szczegóły są uzgadniane na niższych szczeblach, w szczegółowych umowach, na szczeblach ministerialnych i tak dalej, wiceministerialnych i dyrektorskich, ale to jest w jakiejś synchronizacji, prawda, z tymi generalnymi przemówieniami głów państw, szefów rządów. Jednak wizyta kijowska prezydenta Bidena przyniosła cały szereg konkretów dla Ukrainy, w tym zapowiedź nowego kilkuset milionowego pakietu pomocowego, który jest ważnym gestem i znaczącym konkretem. U nas nic takiego nie było, ale być może to po prostu też nie ten etap, żeby było, ale zwracałbym uwagę, że my powinniśmy też występować i nie jestem pewien, na ile występujemy wobec Amerykanów z naszą konkretną agendą. Czy my na pewno wiemy, czego chcemy i czego oczekujemy po takich wizytach i generalnie po amerykańsko-polskich relacjach, bo moim zdaniem powinniśmy oczekiwać szeregu rzeczy, na przykład tego, żeby w obliczu ponawiających się rosyjskich grup nuklearnych, a przypomnę, czy może powiem niektórym słuchaczom, że w rosyjskim dyskursie eksperckim na przykład pojawia się case uderzenia na Polskę atomowego jako czegoś, co miałoby testować amerykański parasol nuklearny i parasol bezpieczeństwa w Europie. Że nie na wobec Ukrainy broń atomowa, tylko wobec Polski. Konkretnie przykład Poznania tam się przewijał w dyskursie takich ludzi jak Trienin, Karaganow czy Bordaczow. No i wobec tego konkretem, o którym my powinniśmy zabiegać, na przykład to jasnej deklaracji, co Amerykanie zrobią, gdyby do takiego uderzenia doszło. Bo Rosjanie twierdzą, że Amerykanie nie zareagują w adekwatny sposób, jeśli zostanie zaatakowany nuklearnie inny kraj niż same Stany Zjednoczone. No ale zacząłem z grubej rury, a można powiedzieć oczywiście o szeregu rzeczy i nie chciałbym tutaj monopolizować dyskusji, ale wskażę na takie rzeczy jak większa ilość amerykańskiego sprzętu ciężkiego, amerykańskich żołnierzy, rozbudowa amerykańskich baz, ale przede wszystkim też transfery technologiczne i to, żeby zakupy uzbrojenia, które obficie bardzo czynimy, były jak najbardziej ztechnologizowane, żebyśmy całe ciągi technologiczne tutaj mieli z kontrolą nad pełną używalnością tego uzbrojenia.
I premier Mateusz Morawiecki przekazał, że trwają te rozmowy z administracją amerykańską dotyczące po pierwsze zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy, a po drugie tego właśnie, żeby to były bazy stałe, ale odwołam się do pierwszej części twojej wypowiedzi, tej dotyczącej zagrożenia nuklearnego. Ostatnio tak naprawdę pierwszy raz od 30 lat pojawił się ruch na Morzu Północnym. Rosyjska flota północna uzbrojona w taktyczną broń jądrową po raz pierwszy od zakończenia zimnej wojny właśnie pojawiła się na morzach, tak wynika z raportu norweskiego wywiadu. No i pytanie, jak na ile to jest zagrożenie dla państw Paktu Północnoatlantyckiego, na ile my jesteśmy przygotowani na taką ewentualną eskalację i na odpowiedź?
No to jest właśnie kluczowe pytanie. Myślę, że same ruchy floty atomowej rosyjskiej to jest takie typowe prążenie mózgów. Natomiast musimy sobie zadawać pytanie, na ile realne mogą być te groźby rosyjskie. No i niestety sytuacja jest taka, w mojej ocenie, że z jednej strony bardzo łatwo to zbagatelizować, prawda? A z drugiej strony łatwo wpaść w jakiś paniczny strach. Natomiast no jest tak, że Rosja przecież poniosła pewną fundamentalną klęskę już w tej wojnie, prawda? Ona walczyła o dużo więcej niż o rzucenie Ukrainy na kolana w tej wojnie. Swoim najazdem próbowała przebudować bezpieczeństwo, system bezpieczeństwa w Europie i wypchnąć lub znacząco zmarginalizować amerykańską obecność w Europie. To się nie udało i wszystko jakby idzie w odwrotnym kierunku. W związku z czym Rosjanie muszą i analizują, i rosyjski dyskurs ekspercki to odzwierciedla, co w związku z tym zrobić. I niestety, ponieważ jakkolwiek nie są w stanie się zbliżyć nawet jakiś spektakularny sukces wobec samej Ukrainy, no trudno sobie wyobrazić, żebym mógł ich przybliżyć do sytuacji, w której jakimś blitzkriegiem, prawda, taki jak początkowo planowali, rzucają Ukrainę na kolana i następnie dyktują warunki wszystkim wokół, to wydaje się, że już jest prawie całkowicie nierealny dzisiaj scenariusz. I w związku z tym, co im zostaje? A no zostaje im przede wszystkim presja atomowa właśnie. No i w związku z tym to, o czym mówiłem, czyli tezy części ekspertów, i mówię tutaj o takich top of the top, tak, najważniejszych ekspertach rosyjskich, nie jakichś tam z peryferii dyskursu, tylko bliskich Kremla wpływowych i tak dalej. Rozważanie ataku na jeden z krajów natowskich przy założeniu i z przykładem Polski, i konkretnie Poznania. Też Poznań akurat ze względu na obecność tam amerykańskich wojsk miałby pewnie większe szanse uniknąć takiego uderzenia niż jakieś miasto, w którym go nie ma, tak wspominam, ale sama teza jest wystarczająco, czy sam wariant jest wystarczająco groźny dla nas, prawda? Czy rzeczywiście jest tak, jak oni twierdzą, że Amerykanie nie zaryzykują zniszczenia Bostonu, mówiąc w pewnym skrócie, tak, w sytuacji, w której dokonałby się atak na Poznań, czy na Przemyśl, czy na prawda, Lublin, czy na inne polskie miasto. No i to jest wielkie pytanie. I dlatego właśnie uważam, że coś, czego powinniśmy oczekiwać, bo teoretycznie to wynika z samej konstrukcji NATO, prawda? Że tak by właśnie było. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, to zresztą na tym ogólnym poziomie prezydent Biden powtórzył. No ale właśnie Rosjanie kwestionują i w związku z tym zastanawiają się nad przeniesieniem tej wojny na szczebel nuklearny. że amerykańska gotowość jednak nie będzie wystarczająca w sytuacji ataku nie na samo amerykańskie terytorium, tylko na jednego z sojuszników, łącznie z krajami natowskimi. W związku z czym coś, o co my powinniśmy zabiegać, to jest to, żeby Amerykanie jasno powiedzieli i żeby to była właśnie taka ważna deklaracja polityczna, wciąż ogólna, ale jednak zobowiązująca, tak, że w razie ataku nuklearnego na jednego z europejskich sojuszników Ameryki, Ameryka odpowie w sposób adekwatny, czyli również bronią nuklearną. Czegoś takiego nie słyszeliśmy w ostatnim czasie.
I tutaj na razie postawimy kropkę. Bartłomiej Radziejewski, dyrektor, założyciel Nowej Konfederacji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.